Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dziś gościem Radia Rodzina diecezji kaliskiej jest pani Natalia Niziołek-Szubert, logopeda, neurologopeda kliniczny, trener emisji głosu, a także terapeuta ortodoncji funkcjonalnej. Dzień dobry, szczęść Boże, witamy w naszym studio.
Witam serdecznie.
Pani Natalio, to nasze pierwsze spotkanie, które myślę, że też zaowocuje czymś dobrym i pięknym na antenie Radia Rodzina. Wiem, że w jakiejś mierze jest pani także słuchaczką naszego radia, bo właśnie w taki sposób trafiła pani do radia. Na samym początku chciałbym poprosić panią, żeby powiedziała pani kilka słów o sobie.
Z miłą chęcią się przedstawię, także jestem neurologopedą klinicznym, terapeutą ortodoncji funkcjonalnej oraz trenerem emisji głosu, tak?
To słychać.
Bardzo mi miło. Zatem oprócz pracy z najmłodszymi pacjentami w gabinetach prowadzę także influencerów. Prowadzę też dziennikarzy oraz wszystkich tych, którym głos służy jako narzędzie pracy. Ja ogólnie jestem wielką pasjonatką sztuki aktorskiej, którą łączę z logopedią i z dużym powodzeniem wykorzystuję w terapii. Aktorstwo pomaga się przełamywać, przede wszystkim docierać i jest świetnym narzędziem w budowaniu relacji, która jest fundamentem tak naprawdę w terapii, szczególnie w terapii z dzieckiem. Uczestniczę w wielu konferencjach, wielu kongresach, wielu warsztatach, ponieważ ja ciągle pragnę się rozwijać. I tak to musi być w tej dziedzinie, tak? Działanie jest zdecydowanie moim uzależnieniem już chyba w tym momencie. Prowadzę także własne szkolenia, prowadzę własne warsztaty i jestem też wykładowcą w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku na kierunku logopedia, bo uwielbiam uczyć. Uwielbiam uczyć innych i dzielić się swoim doświadczeniem, a także zarażać tym, co ja kocham, tak? Co jest bliskie mojemu sercu przede wszystkim. Piszę bajki dla dzieci z ogromną radością, muszę stwierdzić. Stworzyłam bohatera, któremu na imię Abiś i on już niebawem, mam nadzieję, ujrzy światło dzienne, ponieważ napisałam dwie książeczki i planuję je za moment wydać. Także już nie mogę się doczekać, aż dzieci będą mogły czerpać z tego radość. Ponadto prowadzę kanał na YouTubie Logotalia TV, gdzie publikuję też właśnie animowane bajki dla dzieci, własnej reżyserii, wywiady z inspirującymi ludźmi, które kocham tworzyć. Mówię tam także o zdrowym głosie. Na kanale jest także zawarta nuta motoryzacji, tak, której także jestem ogromną fanką i pasjonatką. Dlatego właśnie, drodzy Państwo, moje wywiady odbywają się w aucie, które jest właśnie moim studiem nagrań. Auto jest w ogóle niesamowitą przestrzenią do rozmowy. Tak uważam. Mi jest tam naprawdę dobrze. Dodam, że chcę logopedię pokazywać lifestyle'owo, tak, czyli tak zupełnie po ludzku. W taki bardzo przystępny dla ludzi sposób, aby nie było ludziom wstyd chodzić do logopedy i korzystać z tych usług, ale aby traktowali to po prostu po ludzku, zupełnie normalnie, jak chociażby grypę czy przeziębienie, tak? Które trzeba wyleczyć. Pragnę dodać, że gram także epizodycznie w polskich serialach, realizując się aktorsko, uwielbiam to robić. I oczywiście jestem założycielką Logopedia SC, spółka cywilna i chcę dodać, że to nie tylko gabinety diagnozy i terapii, ale także wydawnictwo i także sklep, w którym niebawem pojawi się wiele autorskich pomocy też edukacyjno-terapeutycznych, bo pragnę tworzyć i rozwijać markę Logotalia wielowymiarowo. Tak, aby fizycznie i w sieci to miejsce było z duszą i z prawdziwą pasją. I w dalszym ciągu też chcę rozwijać się charytatywnie, ponieważ jest to moja prawdziwa pasja. Kolejna. Działanie na rzecz ludzi potrzebujących uskrzydla mnie. Zdecydowanie. Dodaje mi sił, dodaje mi odwagi, motywuje mnie do działania i powoduje, że są we mnie uczucia takie, które są nie do opisania. Bo ja nie potrafię tego opisać słowami. To jest po prostu piękne. Moje motto życiowe? Dobro wraca. Tak uważam.
Pani Natalio, można powiedzieć jednym słowem, kobieta dynamit, ten wachlarz zainteresowań. jest bardzo, bardzo szeroki. Z tego się też cieszymy i dla nas to jest też wyróżnienie, że wśród właśnie tych różnych obowiązków udało nam się spotkać w redakcji naszego radia. Dzisiaj chcemy troszeczkę porozmawiać o logopedii. No właśnie, logopedię najczęściej kojarzymy z dziećmi i oczywiście tutaj, kiedy mamy jakieś problemy z wymową, z komunikacją, ale właśnie, chcemy na samym początku też powiedzieć, że ta dziedzina jest znacznie szersza. Czym tak naprawdę zajmuje się logopedia? Czego ona dotyczy? Czy tylko i wyłącznie problemów u dzieci?
Logopedia jest zdecydowanie obszerną dziedziną. I jest ona niezbędna w każdym okresie życia. Dotyczy ona terapii, tak? Od okresu niemowlęcego, proszę sobie wyobrazić, aż po wiek senioralny.
Także czyli mamy jeszcze szansę.
Mamy jeszcze szansę, dokładnie, szeroko, prawda? Mhm. Zatem w tej dziedzinie nauki mamy do czynienia z różnymi preferencjami zawodowymi. Zarówno logopeda, jak i neurologopeda może zająć się terapią miofunkcjonalną. Na czym ona polega? No właśnie, na budowaniu fundamentów. Oddychania, normatywnego połykania, prawidłowego zakresu ruchomości języka, prawidłowej pozycji spoczynkowej języka i prawidłowej postawy ciała, prawda? Ciekawe.
Niby wszystko
postawa
jasne,
ciała,
a jednak...
Zgadza się, postawa ciała, a logopedia. No tak, a to jest właśnie fundament. Pragnę tutaj nawiązać, że jest to podstawa leczenia i profilaktyka wad zgryzu. I te fundamenty dotyczą nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Kiedy dorosły ma problem ortodontyczny, tak, powinien udać się najpierw na terapię logopedyczną, aby zrobić porządek w jamie ustnej. Oczywiście do specjalisty, który się takimi trudnościami zajmuje. Inny zaś specjalista może się ukierunkować na terapię jąkania, tak? Ten odłam nosi nazwę balbutologopedii. Inny zaś może się ukierunkować na emisję głosu i wówczas mamy do czynienia oczywiście z logopedią artystyczną. Dla aktorów, wokalistów i wszystkich tych, którym głos służy jako narzędzie pracy. Logopeda może się też przecież ściśle ukierunkować na opóźniony rozwój mowy, tak? Czy też na przykład na afazję dziecięcą. Specjaliści kierunkują się też w terapię dorosłych po przebytych udarach i innych chorobach neurologicznych, tak? W wyniku czego mogą pojawiać się problemy z mową, czy problemy z komunikacją, tak? Czy problemy z jedzeniem. I tutaj właśnie mamy do czynienia ściśle z obszarem neurologopedii. I co ciekawe, z logopedii wyrasta też przecież surdologopedia, która zajmuje się terapią logopedyczną pacjentów z zaburzeniami słuchu oczywiście. Logopedzi i neurologopedzi zajmują się także stricte niemowlakami, zatem tymi najmłodszymi pacjentami mającymi problem z karmieniem, tudzież piciem z piersi, czy też piciem z butelki, tak? Specjaliści, o których mowa, właśnie badają funkcje, czyli połykanie, oddychanie, napięcie mięśniowe mają do zbadania, wędzidełko językowe czy wargi górnej i oczywiście inne aspekty. Oczywiście trzeba tutaj dodać, że logopedzi mogą po prostu zajmować się, załóżmy, dwoma dziedzinami, tak? Czyli logopeda, który zajmuje się logopedią artystyczną, może także zajmować się przecież jąkaniem. Czyli oni łączą zazwyczaj dziedziny ze sobą, tak? Którymi się zajmują.
Pani Natalio, chciałbym teraz zapytać, co może świadczyć o tym, że z rozwojem naszego dziecka, naszego maleństwa jest coś nie tak? No bo rodzice bardzo często mogą być zaniepokojeni pewnymi postawami. Pewnie oni też nie mają takiej wiedzy, żeby to od razu ocenić. Co dzisiaj jako specjalistka w tej dziedzinie pani może podpowiedzieć młodym rodzicom?
Drodzy rodzice, jeżeli wasze dziecko nie gaworzy, tak? Jeżeli zauważacie, że nie ma gaworzenia samonaśladowczego, że wasze dziecko nie reaguje na imię, że ono nie poszukuje, tak, źródła dźwięku, że nie ma kontaktu wzrokowego, co jest bardzo ważne, tak, jest fundamentem do późniejszego budowania komunikacji i mowy, kiedy nie ma pola wspólnej uwagi, tak, kiedy dziecko nie podejmuje prób naśladowania. A naśladownictwo jest przecież fundamentem, tak? Podwaliną. Kiedy nie mamy pierwszych słów, tak? U dziecka. Kiedy dziecko nie manipuluje przedmiotami, kiedy się nie bawi. Zabawa jest niesamowicie ważna. Kiedy zauważamy brak stabilnego siadu. Ponieważ rozwój motoryki dużej, tak? Jest bardzo ważny w przełożeniu na mowę. Ma to ze sobą ścisły związek. Idąc dalej, kiedy zauważamy otwartą jamę ustną. co oznacza, że dziecko oddycha torem ustnym, tak, a nie torem nosowym. A to będzie przekładało się na wady zgryzu. I to jest niesamowicie ważne. I to jest dziś bardzo powszechny problem.
Myślę, że to są bardzo cenne podpowiedzi dla naszych słuchaczy. Jakie zaburzenia i wady wymowy najczęściej występują u dzieci?
Wady wymowy to tak naprawdę jest bardzo szeroka grupa i określamy ją mianem dyslalii. I tutaj pan Leon Kaczmarek pisze w literaturze, tak, że możemy mieć do czynienia z wadliwą realizacją jednego fonemu, wtedy mamy dyslalię jednoraką, bądź dwóch, tak, lub więcej fonemów i wtedy jest to dyslalia wieloraka albo całkowita, kiedy mamy brak realizacji fonemów, tak, i wtedy wówczas spotykamy się jedynie z melodią. I to określamy mianem alali, tak? Najczęściej zatem, wróćmy do sedna, najczęściej zatem mamy do czynienia z wadami takimi jak kapacyzm chociażby, gamacyzm, tak? Tutaj mamy nieprawidłowości w realizacji głoski k i g, tak? Seplenienie jest bardzo powszechne przecież, czyli sygmatyzm, szczególnie ten międzyzębowy. Kiedy język wchodzi między zęby, tak? Kiedy tłoczy się przez łuki zębowe, tak? I wydostaje na zewnątrz, tak? Rotacyzm, inaczej reranie, zniekształcenie głoski r. Wówczas, gdy mamy opuszczenie głoski r, nazywamy takie zaburzenie mogirotacyzmem, zaś kiedy zamieniamy, to jest pararotacyzm. Także troszeczkę tych wad na froncie mamy.
Chciałbym teraz zapytać, jakie są przyczyny tych problemów, bo czy to są tylko i wyłącznie, nie wiem, wady genetyczne, które gdzieś no, posiadamy, czy po prostu coś w tym rozwoju nastąpiło nieprawidłowego?
Mhm. O tym za momencik, tylko jeszcze chcę tutaj wtrącić bardzo ważną sprawę, ponieważ chciałabym tutaj was uczulić, drodzy państwo, że liczba zaburzeń mowy z roku na rok rośnie. Ona nie maleje. Badania mówią, że w 2005 roku było to 60% dzieci, które rozpoczynały naukę w szkole i borykały się z zaburzeniami mowy. Zaś w 2014 roku to było już 75% dzieci, które rozpoczynały naukę w szkole z zaburzeniami mowy. Prawda, że to ogromna liczba? I to zapotrzebowanie na terapię logopedyczną ciągle wzrasta, ciągle rośnie. I teraz do sedna, jakie mamy przyczyny tych problemów? Drodzy państwo, to przede wszystkim nieprawidłowa budowa języka chociażby, czyli ankyloglosja, skrócenie wędzidełka językowego. Inne nieprawidłowości w budowie aparatu artykulacyjnego, czyli na przykład podniebienie gotyckie. Kiedy język nie ma prawidłowej pozycji spoczynkowej, tak, języka, kiedy nie spoczywa do góry, wówczas on nie jest naturalnym aparatem ortodontycznym. Język, zapamiętajmy, że jest naturalnym aparatem ortodontycznym. I tylko i wyłącznie, kiedy spoczywa do góry, rozwija nam się prawidłowo zgryz. I o tym musimy pamiętać. Przyczyną oczywiście będzie przerost trzeciego migdałka. Chociażby migdałek, ten migdałek gardłowy, tak? Brak umiejętności szerokiej pozycji języka za górnym łukiem zębowym, tak? Czy obniżona słyszalność chociażby, wszelkiego rodzaju niedosłuchy, dysfunkcyjne połykanie, oddychanie, to co już wcześniej powiedzieliśmy. Zaburzenia słuchu fonemowego, nieprawidłowe wzorce przecież. Rodzice często używają mowy takiej cieciającej, że tak powiem. Możemy zdrabniać, ale nie możemy cieciać tej mowy, tak? Bo wówczas doprowadza to niestety do zniekształceń. Zaburzenia analizy i syntezy oczywiście, tak? Wszelkie polipy, przerost śluzówki nosa, tak? Opóźnienia wszelkie w rozwoju psychomotorycznym, poznawczym, tak? Opóźnienia w rozwoju emocjonalnym, wszelkie zaburzenia i to, co powiedzieliśmy, postawa ciała. Zaburzenia w postawie ciała. Chociażby zaburzenia w ustawieniu miednicy, czy koślawość kolan, tak? Może powodować potem zaburzenia wymowy, ponieważ język ustawia się nieprawidłowo poprzez zaburzenia w ciele. Oczywiście przetrwałe używanie smoczka, wszelkiego rodzaju kubki, nie kapki. To one powodują nam dziś najwięcej wad zgryzu i wad wymowy.
Czy możemy też wyróżnić jakieś czynniki zewnętrzne? Nie wiem, dzisiaj jest małe dziecko, które, no nie wiem, płacze, rodzice nie mają czasu, żeby się nim zająć. Bardzo często takiemu dziecku dajemy, małemu dziecku, do ręki, nie wiem, tablet albo telefon komórkowy i ktoś właśnie, nie wiem, korzysta z takich obrazów, które no, mają wpływ na nas. Czy to też ma jakieś odniesienie do tego, o czym mówimy?
Oczywiście, że tak. Dziś niestety, ale tablet, telefon, smartfon, tak, czyli korzystanie z wysokiej technologii, silnie zaburza nasz rozwój. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca, by dzieci do 2 roku życia totalnie w ogóle nie korzystały z takich urządzeń. Dzieci starsze zaś 1-2 godzin, tak? To jest maksimum.
Czyli to wszystko musi być kontrolowane przez rodziców.
Wszystko musi być dokładnie tak kontrolowane. I tutaj również były przeprowadzone oczywiście badania na ten temat, tak? Przeprowadziła je Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju. I tutaj te badania donoszą, że w okresie niemowlęcym dzieci, które korzystały z wysokiej technologii, doznały właśnie opóźnienia lub brak w nabywaniu języka, tak? Opóźnienia w rozwoju zabawy, występowało także brak gawurzenia, tak? Brak koncentracji na twarzy dorosłego też przede wszystkim. I tutaj zapamiętałam sobie takie bardzo ważne słowa profesor Corendo, że twarz dorosłego jest pierwszym tekstem czytanym przez dziecko. Nie smartfon, nie tablet, ale twarz jest bardzo ważna. Czyli wówczas buduje się kontakt wzrokowy, pole wspólnej uwagi, które jest tak niesamowicie ważne do rozwoju mowy.
Kiedy możemy udać się z naszym dzieckiem do logopedy? Jeżeli właśnie zauważymy jakieś objawy, czy może nawet ktoś słuchając tej audycji pomyśli sobie, no tak, nie wiem, czy rozwój mojego dziecka idzie w dobrym kierunku. Często chodzimy do lekarza profilaktycznie, chociażby do stomatologa. Zwyczajna kontrol. Czy do logopedy też możemy udać się w takim celu, żeby powiedzmy troszeczkę porozmawiać, zrobić taki, nie wiem, wywiad środowiskowy? Czy takie coś też jest ważne i to również wchodzi w grę?
Oczywiście, że tak, ponieważ wówczas możemy zbadać po prostu fundamenty, tak? To, co powiedziałam wcześniej, czyli oddychanie, połykanie, pozycję spoczynkową języka, tak? I tutaj już będziemy mieć podwalinę do tego, czy mamy możliwości, aby prawidłowo rozwijała się mowa u naszego dziecka, tak? Zatem im wcześniej, tym lepiej. Na taką wizytę warto udać się tak naprawdę już z niemowlakiem, by dokonać oceny tych funkcji motorycznych jamy ustnej oraz budowy narządów artykulacyjnych. W tym zbadać stan wędzidełka językowego, tak? Które jest tak ważne. To z fundamentów wyrastają tak naprawdę prawidłowo artykułowane głoski. Zatem im wcześniej, tym lepiej. Nie bójmy się tego.
Leczenie logopedyczne to na pewno pewien proces. To nie jest tak, że jedno spotkanie ze specjalistą odmieni wszystko. Chcę zapytać, jak wygląda taka terapia logopedyczna?
Terapia logopedyczna jest przede wszystkim uzależniona od zaburzenia, z jakim przychodzi nam się mierzyć. Bo tak jak dziś już sporo powiedzieliśmy na ten temat, że jest to bardzo szerokie spektrum, prawda? I bardzo szeroki wachlarz. Także biorąc pod uwagę terapię wad wymowy, no to oczywiście należy zająć się funkcjami w pierwszym etapie, tak? To o czym dziś dużo mówimy. Zaś jeśli chodzi o terapię na przykład opóźnionego rozwoju mowy, tak? To terapia obejmuje przede wszystkim stymulację funkcji poznawczych, rozwijanie umiejętności rozumienia, tak? Ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia funkcji wzrokowych, słuchowych, zabawa, naśladownictwo, dźwiękonaśladownictwo, tak? Samogłoska. Samogłoska jest bardzo ważna też w terapii logopedycznej. Bardzo ważna. Jest to najmniejszy element prozodii mowy, który ma bardzo dużą wagę w terapii logopedycznej. Kolejno w terapii jąkania bardzo ważnym zadaniem będzie ustalenie prawidłowego toru oddechowego, wydłużenie fazy wydechowej. Tak? Jedną z metod jąkania chociażby jest technika przedłużonego mówienia doktora Mieczysława Chęćka. Na czym ona polega? Na wydłużaniu samogłosek z ruchem, z gestem dłoni. Terapia karmienia na przykład to między innymi oswajanie, to odwrażliwianie. Tutaj głównie naprawdę bardzo ważna jest integracja sensoryczna. Zatem pamiętajmy, że podstawą terapii logopedycznej jest zbudowanie relacji z pacjentem. To jest najważniejsze. To ona stoi na piedestale. Relacja. Możemy mieć naprawdę kolosalną wiedzę, wiedzieć wszystko o opóźnionym rozwoju mowy, o terapii karmienia, tak? O powiedzmy jąkaniu czy miofunkcji, ale kiedy nie będziemy potrafili zbudować relacji z dzieckiem, to tak naprawdę nic po tej terapii, bo to stoi na piedestale. I dlatego to, co powiedziałam na samym początku, te techniki aktorskie, których logopeda powinien się uczyć, ja tak uważam, tak? Powinien mieć taki pewien wachlarz, tak? W sobie, aby troszeczkę żonglować, tak, takimi umiejętnościami, wówczas jesteśmy w stanie zbudować rzeczywiście bardzo dobry kontakt. Ponieważ, no, kolokwialnie rzecz ujmując, czasem na terapii trzeba rzeczywiście popajacować.
Być trochę mamą, zabawną ciocią.
Zgadza się, zdecydowanie tak. Czy na chwilę, tak, czy na potrzebę po prostu stać się kotkiem, czy pieskiem, czy kimkolwiek.
Nasz czas antenowy powoli dobiega końca, ale chciałbym zapytać, jak rodzice prawidłowo mogą wspierać rozwój swojego dziecka, bo my nawet nieświadomie możemy popełniać pewne błędy. Co zrobić, żeby właśnie ten rozwój był jak najbardziej prawidłowy? Na co należy zwrócić uwagę?
Najważniejsze to, co powiedziałam już wcześniej, aby po prostu tego rozwoju nie zaburzać. Kiedy po prostu pozbawimy może źle powiedziane, ale kiedy po prostu będziemy pilnować, tak, aby tego smartfona czy tableta było jak najmniej, tak, w rozwoju naszej małej pociechy, to już naprawdę będzie klucz do sukcesu. Natomiast oczywiście niezwykle ważne jest, aby rodzic bardzo dużo mówił do dziecka i mówił ze zmianami melodii, ze zmianami tonu, tak? Żeby modulował ten głos. To jest bardzo ważne do prawidłowego nabywania mowy, do prawidłowego nabywania komunikacji. Czytanie, aby bardzo dużo czytać z dzieckiem, aby bardzo dużo śpiewać. Muzyka jest niesamowicie ważna, tak? W nabywaniu komunikacji. Wierszyki, zabawy przeróżne, zabawa jest niesamowicie ważna. To tutaj, przez nią kształtują się naprawdę liczne, ważne aspekty, liczne, ważne fundamenty do rozwoju mowy. Oglądanie książeczek, czyli tak naprawdę wszystko to, co jest naturalne, logiczne przede wszystkim.
Czyli należy wrócić do tego, co podstawowe tak naprawdę.
Zgadza się, tak, tak.
Pani Natalio, powiedzieliśmy sobie, że właśnie logopedia nie dotyczy tylko i wyłącznie dzieci, chociaż dzisiaj też na tym temacie się skupiliśmy. Czy można wyleczyć też wady na przykład wymowy u osoby dorosłej, która jest już w takim dojrzałym wieku i ktoś słuchając tej audycji, naszej rozmowy, zawsze źle się z tym czuł, że powiedzmy miał pewną wadę, może się do tego przyzwyczaił, nauczył się z tym żyć, ale dzisiaj powie nie, zmieniam swoje życie. Czy takiej osobie dorosłej też możemy pomóc i czy dzisiaj procentowo to się zmienia, że osoby dorosłe też przychodzą do gabinetu logopedycznego?
Tak, oczywiście. Ja mam sporo takich osób w terapii, muszę przyznać, dorosłych. Także z sukcesem, wiem, że z sukcesem można zlikwidować wady wymowy w wieku dorosłym. Ale potrzebna jest determinacja przede wszystkim i systematyczność, tak? Aby się nie poddawać i aby potrafić też zlikwidować tą przyczynę, tak? Która może tkwić właśnie w nieprawidłowo funkcjonujących narządach artykulacyjnych chociażby. Możliwe także, że niezbędna będzie dodatkowa konsultacja specjalistyczna. Na przykład, kiedy słyszymy u pacjenta, tak, że ma chrypkę, wówczas musimy wysłać go do foniatry, aby sprawdzić, czy nie ma przypadkiem guzków głosowych, tak? Zatem my, logopedzi, neurologopedzi, musimy współpracować także z wieloma specjalistami z dziedziny laryngologii, tak, z dziedziny ortodoncji, pediatrii, foniatrii. I wówczas terapia logopedyczna może przynieść prawdziwy sukces, kiedy współpracujemy. Czyli pojawia się kolejny aspekt. Współpraca przede wszystkim. Czyli wracając do sedna, oczywiście jak najbardziej dorosły może odnieść sukces i zlikwidować swoją wadę wymowy.
Cieszymy się, że zmienia się mentalność też ludzi dorosłych, bo kiedyś to mogło wiązać się z jakąś taką nawet, nie wiem, poczuciem wstydu, że ja jako dorosły człowiek pójdę do logopedy, żeby nadrabiać jakieś wady, które powinny zostać uleczone w dzieciństwie. Dzisiaj właśnie ważne jest to, żeby o siebie się troszczyć. Drodzy Państwo, sami słyszycie, że ten temat związany z logopedią jest bardzo, bardzo szeroki, a z drugiej strony jest nam tak bardzo bliski, bo on dotyczy przecież naszej naszej codzienności. Z panią Natalią jesteśmy świadomi, że dzisiaj nie udało nam się omówić wszystkiego. Dotknęliśmy tylko właśnie kilku aspektów i chcemy państwu zdradzić, że ta rozmowa jest początkiem czegoś, co na naszej antenie będzie pojawiało się po przerwie wakacyjnej. Właśnie takie, nie wiem jak to nazwiemy, porady logopedyczne, pani Natalio. Zastanowimy się.
Zastanowimy się nad tym, zdecydowanie, ale myślę, że jest to wstęp, tak, do naszego cyklu, który będzie niesamowicie ważny, ponieważ przecież chcę jeszcze dodać, że mowa, tak, to nie tylko do dzieci, to nie tylko wady wymowy, ale przecież ona jest też ważna chociażby w marketingu, tak? To przecież klucz do sukcesu, tak? Także zobaczcie, drodzy państwo, że to każdy aspekt życia tak naprawdę dziś. W ten sposób, za pośrednictwem mowy, możemy budować przecież swoją markę osobistą, tak? Jest to oczywiście fundament i podwalina.
Bardzo się cieszymy, że dzisiaj to pierwsze spotkanie w naszym studio jest początkiem nowego cyklu audycji, które sukcesywnie będą emitowane na antenie naszego radia. Zachęcamy państwa do śledzenia właśnie tych informacji na bieżąco. Ja, pani Natalio, ze swojej strony bardzo dziękuję za to, że udało nam się spotkać. Dziękuję też za pani otwartość, i pomysłowość, jak właśnie ten temat podejmować na antenie naszego radia. Przypomnę państwu, że naszym gościem była pani Natalia Niziołek-Schubert, logopeda i neurologopeda kliniczny. Dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękuję bardzo, było mi niesamowicie miło. I do usłyszenia, mam nadzieję.
Do usłyszenia, dziękujemy.
Gość dnia w Radiu Rodzina.